Agnus Domini. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie.
Pan nam stawia na początek tych rekolekcji postać Eliasza, wielkiego proroka, który przywrócił czystość wiary w Izraelu. Pewnie pamiętacie te historie, które są z nim związane. Tę najbardziej dramatyczną, jednocześnie najbardziej obrazową, kiedy wyzwał na pojedynek proroków Baala, bożka, którego czciła Izabel, królowa panująca w Izraelu, którego czciły narody ościenne. Wyzwał na pojedynek, bardzo specyficzny, mianowicie kazał ustawić dwa ołtarze. Na jednym złożyć ofiarę dla tego bożka, na drugim dla prawdziwego Boga Jahwe. I kazał przywoływać 400 prorokom Baala ognia z nieba, który miał być potwierdzeniem na to, że faktycznie Bóg Baal jest prawdziwy. Ale ci prorocy całe pół dnia wołali do swojego Boga. Nawet zaczęli się okaleczać, żeby tę modlitwę poprzeć jakąś własną ofiarę. I nic. I cisza. Wobec tego Eliasz powstrzymał ich wołania. I sam kazał przygotować ofiarę dla Boga Jahwe, Boga prawdziwego. Oblał ją wodą. I to nie 11, ale 7 razy. I wokół tego ołtarza zrobił rów, w którym woda, którą polewali ofiarę, się gromadziła. I on tylko raz zawołał, bardzo krótką modlitwą, o to, żeby Pan dowiódł swojej prawdziwości i żeby przywrócił Izraelitów, którzy odpadli od wiary prawdziwej, do jedności z sobą. Jedna krótka modlitwa, ogień, który z nieba spada, pochłonie całą tę ofiarę i wodę, która była w tym rowie wokół ołtarza. Wielki prorok, ale też człowiek, który był gorliwości takiej i temperamentu dosyć nieokiełznanego. Tych wszystkich 400, których proroków Baala, z którymi się pojedynkował w ten specyficzny sposób, kazał wymordować. A potem się przestraszył tego, co zrobił. I uciekł na pustynię. I chciał umrzeć. Ale Pan Bóg go powstrzymał. I w tym takim załamaniu, które przeżywa Eliasz na pustyni, anioł go podtrzymuje, daje mu pokarm na drogę i mówi: jedz i idź do góry Horeb, czyli tej góry, na której Pan się objawił. I tam Eliasz poznał Pana, który objawił się nie w trzęsieniu ziemi, nie w wichurze, nie w gwałtownej nawałnicy, nie w burzy i nie w piorunach, ale objawił się w delikatnym powiewie wiatru. I dopiero wtedy Eliasz jest gotów na to, żeby dalej posługiwać, kiedy zrozumiał, że natura Boga prawdziwego, tego, który jest jak spadający ogień z nieba, jest tak naprawdę pełna delikatności i miłosierdzia, pełna subtelności. I że nie można tylko jednej strony Pana Boga widzieć. Jeśli On ma być prorokiem, który przywróci Izraela do jedności z Bogiem, przywróci prawdziwą wiarę, to sam musi też rozpoznać, jaki Bóg jest prawdziwie. A on jest i ogniem, i delikatnym powiewem. Ale dzisiaj, kiedy Eliasz jest nam stawiany przed oczy, Chrystus Pan mówi: na innego Eliasza czekali przed moim przyjściem. Na Eliasza, który, na człowieka, który w duchu Eliasza posługiwał, na człowieka, który faktycznie działał jak Eliasz, mocą z wysoka, który działał poprzez słowo i który miał z powrotem przywrócić Izraela Panu Bogu. Znowu jest tak bowiem, że Izraelici odstąpili od Pana. Owszem, mają świątynię, owszem, czczą Boga Jahwe, ale przecież wiemy z Ewangelii doskonale, jak wiele różnego rodzaju zepsucia wkradło się w głowy i serca Izraelitów. I potrzeba nowego Eliasza, tym razem Jana Chrzciciela, który nawróci serca Izraela do tego, aby przyjęli Mesjasza, którego Pan pośle. I coś bardzo podobnego się dzieje jak za czasów Eliasza. Tylko teraz to już nie dotyczy samego proroka, ale dotyczy Izraelitów, naród wybrany. Bo oni oczekują Mesjasza, który będzie jak ogień, który zstąpi z nieba, tak jak jest to opisane w Księdze Daniela, który przyjdzie na obłokach i który wprowadzi porządek w świat. Porządek, który będzie de facto wprowadzony przemocą. Porządek, który sprawi nie tyle, że to Pan będzie wywyższony, ale że to Izrael będzie wywyższony. Że naród wybrany przestanie być narodem pokonanym, a stanie się narodem zwycięskim. Oczekują na takiego Mesjasza, który wywyższy naród wybrany i sprawi, że to będzie naród królów, którzy będą sądzić świat i jego mieszkańców. A potrzeba rozpoznać Mesjasza, który przychodzi w zupełnie inny sposób. Taki nie według ludzkiego pomysłu, tylko według pomysłu Pana Boga. Takiego Mesjasza, który przyjdzie nie jak ogień, ale właśnie jak delikatny powiew. I faktycznie Eliasz musiał przyjść i przyszedł. Ale Pan mówi, nie rozpoznali go. Nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Bo Jan Chrzciciel, jak pamiętacie, on mówi o sobie, że jest głosem wołającego na pustyni. To jest bardzo takie charakterystyczne określenie, charakterystyczne imię, którym on się posługuje, żeby opisać samego siebie. Głos wołającego na pustyni, czyli gdzie? Tam, gdzie nie ma życia i tam, gdzie nie ma słuchaczy. Pustynia jest właśnie opustoszona. Tam nie ma nikogo, kto miałby usłyszeć ten głos. A jednak Jan jest właśnie tego typu posłańcem. Jest głosem Pana, który woła na pustyni. I trzeba wyjść na pustynię, żeby go usłyszeć. A ci, którzy nie przyjęli Jana, mimo iż go słuchali i mimo iż nawet często pewnie byli tymi, którzy przyjęli chrzest z jego ręki, nie pozwolili, żeby słowo, które Jan przynosi, dotknęło pustyni w ich sercach. I chciałbym na początku tych rekolekcji was poprosić o to, żebyśmy jednak postąpili inaczej niż słuchacze Jana z Galilei. Żebyśmy właśnie wyszli na pustynię i posłuchali głosu, czy tam brzmi. Co to jest za pustynia? To jest właśnie ta pustynia, o którą chodzi. To nie jest pustynia wokół Jordanu. Tylko to jest ta pustynia, którą mamy w sercu. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma miejsca pustynne w swoim sercu. I żeby misja Jana Chrzciciela nie okazała się dla nas daremna, żeby się nie okazała właśnie nieskuteczna, żebyśmy nie przeoczyli Eliasza, którego Pan nam posłał, to nam trzeba wyjść na te pustynne obszary w naszych sercach i posłuchać, co tam Pan mówi. Posłuchać tego głosu Pana, który tam rozbrzmiewa. Jak je znaleźć, te pustynne obszary w sobie samym? To jest bardzo proste. Trzeba się przyjrzeć temu, co nie działa. Temu, co jest naszą wadą, temu, co jest naszą słabością i w konsekwencji temu, co rodzi nasz grzech. Pozwólcie, że dam kilka przykładów, żeby to stało się czytelne. Taki jeden z najpowszechniejszych grzechów i wad, jakie wymieniamy. Pewnie ci, którzy dzisiaj się spowiadają, nie jeden z nich i też z tym grzechem przychodzi, bo wielu z nas z tym grzechem przychodzi. To jest niecierpliwość. Bardzo często mówimy, że brakuje nam cierpliwości. No bo łapiemy się na tym, że właśnie wybuch złości bierze nad nami górę, czy jakiegoś gniewu, zamiast pokój, cierpliwość, harmonii. ta niecierpliwość. I teraz nie wystarczy, kiedy chcemy rozpoznać pustynne miejsce w sobie samym, to nie wystarczy uznać, no tak, zdarza mi się być niecierpliwym. Tak już mam. Tylko trzeba byłoby się przyjrzeć temu, skąd się bierze niecierpliwość. Bo grzechy mają swoje korzenie. My najczęściej skupiamy się na owocach, na tych przejawach. No pojawiła się niecierpliwość, tak? Zezłościłem się. No bo ktoś zrobił coś takiego, albo powiedział coś takiego, co wyprowadziło mnie z równowagi. Gdyby tego nie mówił, to na pewno bym zachował się jak porządny, cierpliwy chrześcijanin. Nic bardziej mylnego. Ktoś inny, kto stałby w tej sytuacji, nie zachowałby się niecierpliwie, nie wybuchłby złością. A wobec tego to nie okoliczności powodują, że jesteśmy niecierpliwi, tylko coś w nas. Właśnie jakiś rodzaj pęknięcia, jakiś korzeń, który trzeba odkryć. I to bardzo prosto się robi, chociaż no, nie z każdym grzechem jest tak prosto jak z niecierpliwością. Ale wystarczy prosić Ducha Bożego i w skupieniu przyglądać się temu, co się we mnie wydarzyło, co we mnie pękło, żeby rozpoznać, jakie jest źródło niecierpliwości we mnie. Takim najpowszechniejszym źródłem złości, a wobec tego właśnie niecierpliwości, jest to, że się czegoś boję. Że się czegoś boję. Że ten człowiek, który mówi do mnie, czy coś robi wobec mnie, on mi zagraża. I złość się pojawia jako obrona przed tym, żeby czegoś mi nie zabrał. Żeby jakoś nie naruszył mojej wolności. Żeby nie naruszył tego, co dla mnie cenne. Ktoś mówi, żebym coś zrobił, a ja właśnie jestem przywiązany do swojej niezależności, do swojego pomysłu na dany czas, do tego, co jest dla mnie wygodne. Dlatego reaguję złością, żeby się obronić przed tą prośbą, przed tym oczekiwaniem. Czasem jestem po prostu niepewny samego siebie, swojej wartości. Dlatego bronię się złością, żeby kogoś nie dopuścić do tego miejsca delikatnego w sobie, które łatwo jest zranić, które łatwo jest skrzywdzić. Czasem złość i niecierpliwość bierze się z tego, że musi być po mojemu. Że to ja mam jakiś plan. I wtedy nie tyle jest złość obroną, co raczej jest atakiem. Jest siłą do zdobycia czegoś. Jeżeli nie umiem zdobyć tego w sposób uporządkowany, no to zdobywam agresywnie. Zdobywam przez wybuch gniewu. No i coś chcę uzyskać, dlatego przemocą staram się to komuś zabrać. Czy to będzie uznanie, czy to będzie jakiś rodzaj docenienia, czy też po prostu zgody na to, żeby było po mojemu. Jeżeli się przyjrzę sytuacjom, w których niecierpliwość wzięła nade mną górę, to bardzo łatwo dostrzegę albo, że czegoś broniłem, albo, że chciałem coś zdobyć. W niewłaściwy sposób. I teraz, kiedy przyglądam się swojemu sercu i dostrzegam ten lęk, albo tą, jak to się nazywało klasycznie, chciwość woli, no to wtedy właśnie trafiam na pustynny obszar w swoim sercu. Takie miejsce, które jest niezamieszkane. Takie miejsce we mnie, które jest właśnie opustoszone. Inny przykład. Nieumiarkowanie. To też bardzo powszechne. Nieumiarkowany sposób spędzamy czas. Na przykład oglądając nadmiernie seriale albo jakieś tam inne multimedialne przeszkadzajki. Poświęcamy za dużo na to czasu. Z tego nieumiarkowania czasem spowiadamy się nie w taki sposób, że właśnie nie umiemy zarządzić swoim czasem, tylko mówimy zwyczajnie o lenistwie. No bo właśnie zamiast zająć się czymś, co czuję, że powinno być przeze mnie podjęte, to wolę leżeć na kanapie. I tak ten czas przepływa mi przez palce. I znowu to jest owoc, a trzeba byłoby się przyjrzeć korzeniu. I korzeń jest bardzo często ten sam, mianowicie taki, że nie uważam, żebym był wystarczająco cenny do tego, żeby zainwestować w siebie. Żeby wysiłkiem stać się kimś lepszym. Żeby podejmując wysiłek, podejmując jakieś twórczo spędzenie tego czasu, żeby się rozwinąć. Żeby stać się kimś większym. Pomyślę sobie, nie jestem tego wart. łatwiej mi po prostu prześledzić tam, czy przeklikać kolejne kanały w telewizji, niż powiedzieć sobie, chwileczkę, masz ten czas na to, żeby się rozwinąć, żeby stać się kimś większym. To większym to różnie może, to różne rzeczy mogą się pod tym kryć. W czymś zyskać jakąś zdolność, zrobić coś, co sprawi, że będę dumny, zrobić coś, co będzie dobre. Zamiast tego mówimy sobie, nie, to nie warto, żebym się zajmował sobą. Odrzucamy samych siebie. Czasem to lenistwo, to nieumiarkowanie bierze się również z takiego niepokoju i lęku przed pracą. To znaczy, brakuje nam męstwa. To znaczy, że jesteśmy właśnie jakoś zaszantażowani przez wymaganie i lęk. No i nie chcemy się z tym zmierzyć. To lepiej wtedy jest właśnie udawać, że coś robię, zamiast podjąć tę pracę, która na mnie czeka. W klasycznej teologii to się nazywa gnuśność. Lęk przed wysiłkiem. Lęk, który mógłby obnażyć to, to znaczy wysiłek, który mógłby obnażyć to, że właśnie jestem słaby, że potrzebuję pomocy. Albo, że mi nie wychodzi. Albo, że właśnie nie mam siły. Że jestem jakoś taki słaby, potrzebujący wsparcia. I ta nieumiejętność przyjęcia w sobie tego, że potrzebuję wsparcia i nieumiejętność przyjęcia tej wartości samego siebie, to jest ten obszar pustynny we mnie. To jest ta pustynia. I ostatni przykład. Nieczystość. Bo to jest znowu grzech, gdzie często się skupiamy na owocach i patrzymy na to, że zachowaliśmy się w taki czy inny sposób nieczysto. Że znowu straciliśmy tę świętość i czystość wewnętrzną przez ubrudzenie się jakimś grzechem. I znowu, to jest owoc. Korzeń jest o wiele głębiej. Najczęściej nieczystość bierze się z tego, że coś mnie przytłacza. Albo smutek, albo jakiś rodzaj stresu, jakiś rodzaj braku, który przeżywam. Taki emocjonalny brak. Źle przeżywana samotność. Czasem właśnie nadmiar oczekiwań, z którymi się muszę mierzyć. Czasem znowu strach. I teraz zamiast się zmierzyć z tym, czego mi brakuje, to łatwiej jest przed tym uciec i to rozładować. Rozładować to wewnętrzne napięcie, które we mnie się buduje w grzechu. Łatwiej pozbyć się tego ciężaru, który na mnie spoczywa. Po prostu by tak zrzucić, rozładować, zapomnieć. Uciec w świat nieistniejący, w świat wyobraźni, w świat jakiejś miraży. To jest miejsce pustynne w nas. To, co właśnie sprawia, że niekomfortowo, źle, nie mieszczę się jakoś w sobie samym. Z tymi trudnymi uczuciami, z tymi trudnymi myślami, z tym obciążeniem, w którym żyję. Trzeba mi wyjść teraz na pustynię i zacząć słuchać, co mówi Pan. Czy tą pustynią będzie właśnie jakiś rodzaj lęku, czy jakiś rodzaj nieprzyjmowania samego siebie, daru, jakim jestem. Czy to będzie jakieś obciążenie, w którym żyję i sobie z nim nie radzę, bez względu na to, co nim jest. Żeby usłyszeć głos Pana, który brzmi na pustyni, trzeba tam wejść. Trzeba się tym bardzo dokładnie przyjrzeć. Nie uciekać przed tym, co we mnie jest jakieś martwe, ale właśnie stanąć w tym miejscu, które jest martwe. I tam poprosić o chrzest. Tam poprosić o wodę chrztu, która może ożywić moje serce. Tam poprosić o to, żeby Pan zaczął działać. Żeby Pan stał się tym, który tą pustynię przygotuje na swoje przyjście. Jeśli żyjemy tylko gdzieś na obrzeżach swoich pustyń, albo w ogóle nie zwracamy na nie uwagi, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie przygotować się na święto Bożego Narodzenia. Bo nie potrzebujemy Zbawiciela. To jest taki kwiatek do kożucha przyjście Mesjasza wtedy. To jest wydarzenie, które dzieje się dla innych. Które dzieje się nie dla mnie osobiście, ale właśnie dzieje się gdzieś tam. W Betlejem, gdzieś w kościele, ale nie w moim życiu. Jeśli mam odwagę wejść na tą pustynię swojego serca i usłyszeć tam głos Pana, to wtedy mam też zdolność do przyjęcia Jego narodzenia. Do przyjęcia tych świąt. I temu służą, jak mniemam, te rekolekcje, czy chciałbym, żeby temu służyły. żebyśmy mieli odwagę wyjść na pustynię swoich serc i żebyśmy mieli odwagę usłyszeć to, co tam mówi do nas Pan. A On nie mówi w sposób potępiający, tylko odnawiający. I to odnawiające w ten sposób, że faktycznie woda chrztu ma zdolność dotarcia do tych miejsc pustynnych w naszym sercu. I obmycia nas, i ożywienia. I tym, który ożywia, jest Duch Święty. I od jutra zacznę o Nim opowiadać, ale dzisiaj właśnie raczej chciałbym, żebyśmy usłyszeli, że mamy w każdy z nas takie miejsca w sercu, które potrzebują wody Ducha Świętego, które potrzebują ożywienia. I żebyśmy się nie bali uznać i rozpoznać tych miejsc sobie, tylko żebyśmy właśnie tam wyszli. Bo skoro tam zaczniemy wołać, to tam nas Pan wysłucha. Żebyśmy stanęli wobec tego, co jest w nas martwe. I żebyśmy z tych głębokości, z tych rozpadlin wołali do Pana. Bo Ducha Świętego otrzymują ci, którzy o Niego proszą. Nikt inny. Ci, którzy o Niego proszą. A żebyśmy prawdziwie prosili, to potrzeba nam tej bezradności, którą przeżywamy najczęściej w sposób niejawny w nas samych. Właśnie uciekając z sprawy, które mogą zagłuszyć to, co w nas woła. Ale trzeba nam wyjść na pustynię, żebyśmy z tej bezradności, uczciwie, szczerze, pełnym głosem zawołali o Ducha Świętego. Amen.